Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany.
A ja ze swojej strony jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich was witam. Cieszę się, że możemy tutaj razem być. Cieszę się z osób, które są z nami co tydzień. Razem tworzymy to miejsce, razem tworzymy Kościół Echo, ale także witam wszystkich, którzy są pierwszy raz z nami. Mam nadzieję, że będziecie czuli się tutaj jak w domu. Kontynuujemy dzisiaj serię Lego, tak jak jest wyświetlone za mną. Kontynuujemy i kończymy zarazem, ponieważ jest to ostatnie spotkanie z tej serii. Mówiliśmy o tym, że słowa mają moc, o tym, że to, co mówimy, ma znaczenie, że to, jak mówimy, ma znaczenie, że może mieć to dobry wpływ, może mieć zły wpływ, może być to odebrane negatywnie, pozytywnie, że to, co i w jaki sposób wypowiadamy, ma gigantyczne znaczenie nie tylko na nas samych, ale także na ludzi, którzy są obok nas. Dzisiaj ostatnie kazanie z tej serii będzie mówiło na temat ostatnie słowa. Chciałbym od razu sprostować. Nie jestem ekspertem. Nie jestem ekspertem w ostatnich słowach, nie miałem jeszcze okazji swoich ostatnich słów wypowiedzieć, dlatego wszystko, co będę dzisiaj mówił, będzie bazowało i bazuje na tym, co inne osoby mówiły na koniec swojego życia. Słucham? Mamy nadzieję, że to nie ostatnie kazanie. Będę wzorował się na tym, co mówili inni ludzie. Ostatnie słowa, czy tego chcemy, czy tego nie chcemy, każdy z nas będzie to przeżywał. Trochę smutne, każdy z nas będzie miał swój ostatni posiłek, każdy z nas będzie miał swój ostatni dzień, każdy z nas będzie wypowiadał swoje ostatnie zdanie. Czy tego chcemy, czy nie? Karol Marx, nie wiem, czy zwana wam postać, jako ostatnie swoje słowa powiedział: ostatnie słowa są dla głupców, którzy nie zdążyli się nagadać za życia. Beethoven powiedział jako ostatnie zdanie: klaszczcie, komedia skończona. I Carol Dean, nie wiem kto to jest, ale miał fajny cytat, powiedział: potrzebuję $50 i chcę je teraz. Tak, bardzo sarkastycznie oczywiście to powiedział, bo wiemy, przynajmniej z doświadczeń, z rozmowy z innymi osobami, że ostatnią rzeczą, którą potrzebujemy na łożu śmierci, są pieniądze. Mogę wam obiecać, że nikt jako ostatnich swoich słów nie powiedział: kurczę, żałuję, że troszeczkę więcej nadgodzin nie zrobiłem w pracy. Jeny, dlaczego ja byłem taki miły dla ludzi? Dlaczego nie mogłem być troszeczkę bardziej skąpy? Dlaczego musiałem wszystko rozdawać, a nie zachowywać więcej dla siebie? Dlaczego zachowywałem się tak? Dlaczego kochałem ludzi? Po co? Jestem przekonany, że nikt swoich ostatnich słów nie mówił w ten sposób. I chcemy dzisiaj mówić na temat ostatnich słów, dlatego że w Polsce jest takie powiedzenie: najlepiej uczyć się na błędach. Jeżeli chodzi o ostatnie słowa, to najlepiej uczyć się na błędach innych. Najlepiej uczyć się na rzeczach, których żałują inni ludzie, najlepiej uczyć się na rzeczach, których inni ludzie mówią, że mogliby zrobić albo nie zrobili. I dlatego chcemy dzisiaj właśnie mówić na ten temat. Bardzo często, jak słyszałem, co mówią jako ostatnie zdanie osoby, to jest, że nie szukałem najpierw Boga, że szukałem wszystkiego innego, szukałem szczęścia gdzie indziej, szukałem szczęścia w pieniądzach, szukałem szczęścia w pracy, ale żałuję, że w tej i w tej sytuacji nie zaufałem Bogu. Żałuję, że w tej i w tej sytuacji nie zaryzykowałem, że nie powiedziałem: Boże, ufam Ci, idę za Tobą. Z reguły ludzie żałują niektórych rzeczy, z reguły ludzie żałują, że czegoś nie zrobili, ale chciałem wam powiedzieć, dlaczego będę mówił o ostatnich słowach. Jest to temat, może to zabrzmi trochę żartem, pół serio, trochę temat z autopsji. Musicie troszeczkę poznać troszeczkę faktów z mojego życia. Ja generalnie nie jestem osobą zbytnio zestresowaną. Nie jestem zestresowaną osobą. Lubię stresujące sytuacje w pracy, żywię się nimi. Generalnie cieszę się, że coś się dzieje, że można coś naprawić, że coś się zepsuło i teraz wkraczam ja, cały na biało i mogę działać. Cieszy mnie to, że coś się zepsuło. Jeżeli przychodzą jakieś maile do całej firmy, że coś nie działa, to wszyscy: błagam, to nie ja, a ja: jest, mamy to. I generalnie nie jestem zbytnio zestresowaną osobą. Nie stresuję się wystąpieniami publicznymi troszeczkę. Jakby jest to dla mnie okej. Okay. Nie stresuję się wieloma rzeczami. Ale jest jedna rzecz. Jest jedna rzecz, w której stresuję się tak bardzo, że wynagradza to wszystko inne. Mówię o lataniu. W sensie, nie cierpię tego robić. Jestem w tym dobry, trochę ostatnio polatałem. Nie pozwolę, żeby mój stres mnie ograniczał. Nie pozwolę, ale po prostu tak bardzo się stresuję latać. Ostatnio leciliśmy w kilka osób do Australii. Lot w jedną stronę trwa około 30 godzin. Miesiąc przed lotem na YouTubie oglądałem filmy z lądowań i startów. Słuchajcie, przygotowywałem się. Ja będę gotowy, jakby co, zastąpię pilotów. Uczyłem się słownictwa. Uczyłem się różnego rodzaju słownictwa, różnych zwrotów. Głównie są to cyferki, ale co, tam uczyłem się, byłem naprawdę zmotywowany do tego, jakby co, działam. Jakby co, jestem gotowy. Jest tutaj kilka osób, które pracują z samolotami, piloci, stewardesy. Dziękuję, że tak licznie się zgromadziliście tutaj. Szanuję waszą pracę, ale totalnie nie rozumiem. Totalnie. Po prostu nie cierpię latać samolotem. Stresuję się. Letaliśmy naprawdę fajnymi samolotami. Wiecie, jakieś takie wypasy, że telewizory, wszystko można sobie wybierać, filmy i tak dalej. Ja cieszyłem się z jednej rzeczy najbardziej. Z jednej rzeczy. Że był wskaźnik wysokości. Wiecie, wszyscy oglądają filmy. Paula spała chyba dłużej w ogóle niż lot trwał. Ja patrzyłem się w krzesło przed sobą i wskaźnik wysokości. Loty po 12 godzin, 2x2. Ja musiałem kontrolować. Ja musiałem być skupiony, jak będzie trochę niżej, to szybko powiem, troszeczkę niżej, uważajcie. Musiałem obserwować, musiałem naprawdę sprawdzać, czy wszystko jest w porządku. Jak leciliśmy z Gdańska, najpierw leciliśmy do Finlandii i tak patrzę przez okno i jaki mały samolot. Nie no, pozamiatane. Pozamiatane, na pewno nie dolecimy. Na stop, nie ma takiej opcji. Taki mały samolot na pewno nie doleci. Jest na tak mało pasażerów, nawet nikt nie będzie żałował. Wylatywaliśmy z Australii, leciliśmy największym samolotem na świecie. 600 osób na pokładzie. Nie no, taki duży. Przecież taki duży nie poleci. Przecież to nigdy się nie wzbije w powietrze. Nie ma takiej opcji, nie ma takiej możliwości, żeby tak wielki samolot po prostu poleciał. I jak wracaliśmy z Australii, już ominimy tą pierwszą stronę, to był najgorszy dzień mojego życia do tamtej pory. Potem wyprzedził go dzień powrotu. Wyprzedził go dzień powrotu, to jest klasyfikacja top 2, najgorsze dni mojego życia. I jak wracaliśmy, to już jak jechaliśmy na lotnisko, już rano wiedzieliśmy, że coś jest nie tak, że już się loty zmieniają. Wiecie, nikogo to nie interesowało. Ja już byłem cały zestresowany. No trudno, polecimy innym. Pojechaliśmy na lotnisko, zostawiłem oczywiście plecak w autobusie w Australii, który gdzieś tam teraz sobie leży w jakimś na policyjnym posterunku w Australii. Nie, to nie miało dla mnie w tamtym momencie znaczenia. Ważniejsze było to, że zaraz lecimy 30 godzin samolotem. I dojeżdżamy na lotnisko szybciej, wiadomo, żeby się odprawić i tak dalej. I okazuje się, że no już ten lot, na który byliśmy wyznaczeni, no już nie zdążymy. Ja mówię, no super. I generalnie mówili, poczekajcie chwilę, jest troszeczkę problem z waszym lotem łączącym do Polski. I rozdzielili nas, pastor Mirela, pastor Daniel polecieli przez Japonię. W ogóle myśmy lecieli przez Katar. I ja już naprawdę byłem wtedy zestresowany. Już naprawdę byłem zestresowany. Nie dość, że nas rozdzielili, przecież samolot z pastorami nie spadnie. A jak ich nie ma, to co ja teraz zrobię? Co ja teraz wymyślę? I lecimy sobie w 4 osoby. I oczywiście już jest opóźnienie, bo już jest burza. Już jest godzina opóźnienia, potem 2. Wiecie, nikogo to nie interesowało, tylko mnie. Ja byłem strasznie skupiony. Wsiadamy do samolotu i siedzimy w samolocie z 1,5-2 godziny. Wiecie dlaczego? Bo była burza. Była burza, waliło piorunami dookoła. Ja mówię, dobra, już się pogodziłem z tym wszystkim. Już dla mnie to nie miało znaczenia. Zrobiłem ostatnie Instastory. Powiedziałem, dobra. I poszedłem spać. Poszedłem spać, oczywiście na pół godziny, bo się obudziłem ze stresu za chwilę, że już startujemy. Oczywiście burza przestała troszeczkę, więc startowaliśmy. Cały nasz lot trwał 17 godzin. 17,5 godziny, to była część podróży. To było tylko do Kataru. I cały czas przez 70% lotu był włączony napis, że są zapięte pasy, bo turbulencje są. Wiecie, nikt tego na pewno nie pamięta z moich współpasażerów. Tylko ja. Ja cały czas pasy zapięte, lecimy. Wszyscy śpią, ja nie. Jestem czujny. I wiecie co? I nagle odzywa się pilot w samolocie. Jest cały czas włączone turbulencje i pilot mówi, zapnijcie pasy, Jeżeli ktoś nie ma zapiętych, bo zaraz wlecimy w strefę turbulencji. No trudno. To już koniec. To już są ostatnie chwile. Na szczęście, jakimś cudem dolecieliśmy do Gdańska, już omijając wszystkie jakieś inne przygody, biegania po terminalach, na półgodzinnych przesiadkach, nasze walizki nie zdążyły. To naprawdę miałem gdzieś, że moje walizki. Ważne, że ja jestem. Zobaczcie na ekran. To jest moje... Chciałem wam pokazać filmik z naszego wylądowania. Troszeczkę był za krótki, było mało na nim widać, ale jak jest strefa odbioru bagaży, to biegałem od jednej strony do drugiej. Byłem taki podekscytowany, że w końcu wylądowaliśmy. Naprawdę byłem szczęśliwy. Naprawdę ciśnienie naprawdę było fantastyczne. Wszystko mi odpowiadało. Nieważne, że było minus 50 stopni na lotnisku. To nie miało znaczenia. Wylądowaliśmy. I chciałem troszeczkę pół żartem, pół serio nawiązać do tego, bo to brzmi śmiesznie, ale ja naprawdę się tak czułem. Ja naprawdę się stresowałem. I wiecie, dużo się modliłem podczas tych lotów. To było naprawdę 34 godziny, najdłuższe mojego życia, 34 godziny. I dużo się modliłem i mówiłem, Boże, jak tylko dolecimy, to już nigdy nie zrobię tego. Boże, jak tylko dolecimy, to już zawsze będę o 7 tutaj, będę nosił wszystkie stoły sam. Boże, tylko pozwól dolecieć. Jeżeli przeżyjemy, to na pewno po prostu będę wracał z pracy i będę 3 godziny czytał Biblię codziennie. Codziennie, Boże, po prostu daj dolecieć. Daj żyć. Kolejną szansę. I taka jest prawda, słuchajcie. Naprawdę się tak czułem, że dostałem drugą szansę, że są rzeczy, które mogę naprawić, są rzeczy, które mogę zmienić i staram się to wykorzystywać. Ale słuchajcie, nie pozwala, by to nigdy mnie ograniczało. To po pierwsze. A po drugie, naprawdę, ale naprawdę tak jest. Naprawdę są rzeczy w moim życiu, które zauważyłem, że mogę robić inaczej lub mogę robić lepiej w tamtym momencie. I naprawdę zacząłem to stosować. Naprawdę zacząłem to robić. To jest śmieszne, ale ja naprawdę byłem zestresowany. Naprawdę nie chcielibyście widzieć, jak wsiadam do samolotu. Znaczy chcielibyście pewnie to widzieć. To jest zabawne. I jak sobie tak myślałem o tym, jaki wpływ mogą mieć ostatnie słowa i co wpłynęło na moje życie w tym momencie, co mogło się zmienić, to chciałbym dzisiaj mówić o dwóch rzeczach, które mam nadzieję będziemy mogli wspólnie gdzieś tam wprowadzić do naszego życia. I pierwsze z nich to jest nie patrz do tyłu. Nie patrz, przeszłość nas ogranicza do tego, by żyć pełnią. Jak lecimy samolotem, najgorszy dla mnie jest moment startu. Jak lecimy, wiecie, tak pod kątem, patrzymy do tyłu, a tam ziemia. Nie pozwolę, żeby w moim życiu patrzeć do tyłu i żeby te rzeczy mnie blokowały. Nie zgodzę się na to, aby rzeczy, które są za mną, blokowały mój rozwój. I chciałem przeczytać wam pewien fragment z Biblii, z pierwszej księgi Mojżeszowej, z 19 rozdziału. Część z tych wersetów będzie się wyświetlać, ale część z nich będę skracał, bo to jest troszeczkę dłuższa historia. I chciałem, żebyśmy posłuchali. Sytuacja dzieje się generalnie w Sodomie i Gomorze. I tam znajduje się pewien człowiek o imieniu Lot. I cała jego rodzina tam mieszka i mnóstwo innych ludzi. Generalnie sytuacja wygląda w taki sposób, że Sodoma i Gomara są bardzo złym miastem. Bardzo złym miastem. Tam dzieje się naprawdę wszystko, co złe i Bóg stwierdza, że musi zniszczyć to miasto, że tam jest po prostu, jest siedlisko zła. I czytamy, że do Lota, ponieważ on był dobrym człowiekiem, Bóg wysłał swoich aniołów. I najpierw Lot negocjował z Bogiem. Jeżeli znajdziesz tyle osób dobrych w tym mieście, to go nie zniszczysz. Jeżeli tyle. I tych osób się nie znalazło. I Bóg wysyła swoich aniołów do Lota i mówi, za miastem jeden z aniołów przynaglił. Teraz ratuj życie. Nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się, dopóki nie opuścisz tego okręgu. Uchodź w góry, abyś nie zginął. Ale Lot zaczął prosić, Panie, nie dam rady. Widzisz to miasto w pobliżu? Tam ucieknę. Jest niewielkie, tam się schronię. Tam ocalę swe życie. I ta dobrze, usłyszał Lot, i w tej sprawie okaże ci względy. I generalnie ta historia dopiero się zaczyna. Lot ucieka z miasta, ale jest jeden fragment, który całkowicie definiuje tę historię. Aniołowie mówią do Lota, uciekaj i nie oglądaj się za siebie. Nie oglądaj się za siebie. Osoba, która się obejrzy za siebie, zostanie zamieniona w słup soli. I dlaczego? Chciałem wam powiedzieć, że Sodoma i Gomora to naprawdę było dobre miejsce do życia. To były piękne tereny, naprawdę było gdzie hodować wszystko, co się da. Naprawdę było to bardzo perspektywiczne miejsce do rozwoju, ale było też bardzo złe. I Bóg zniszczył to miasto i oni biegną. I oni nie mogli się absolutnie odwrócić jak ginie, jak zostaje niszczony dorobek ich życia. Chciałem zrobić coś takiego, żebyście musieli zamknąć oczy i gdzieś tam jakieś balony będą pękać, sprawdzić, czy się odwrócicie, ale nie zrobiłem. Tak czy inaczej, wszyscy biegną, uciekają i żona Lota się odwraca. I dlaczego? Pierwsza rzecz, która nasuwa nam się na myśl, to jest ciekawość. Pierwsza rzecz to jest, ona była ciekawa, jak po prostu jest niszczone miasto. To było głośne, tam ludzie ginęli. Ona była ciekawa. Ale chciałem dzisiaj się skupić na dwóch innych aspektach. A propos tej historii, w Ewangelii Łukasza jest napisane: pamiętaj żonę Lota. Więc jest to ważna postać, dlatego też dzisiaj o niej mówię. I moim zdaniem powód, dla którego żona Lota się odwróciła, to dlatego, że kochała Sodomę. Dlatego, że kochała Sodomę i Gomorę. Lot był bogatą postacią. Lot miał naprawdę wiele, wiele wszystkiego, co tam się dało w tamtych czasach. Wiele krów, wiele bydła. I ona się czuła, że traci coś, co było gdzieś za nią. Ona się czuła, że traci coś. Ona się czuła tak, że zostawia w swoim życiu rzeczy, które były dobre, które były przyjemne. Jej nic nie brakowało. Ona tam wychowywała swoje dzieci, zostawiła jakieś wspomnienia. I ona się czuła, że coś traci. Ona się czuła, że coś zostało gdzieś. I mimo tego, że jej ciała tam nie było, to jej serce tam zostało. Jej serce tam zostało. I bardzo często my jako ludzie żyjemy w ten sposób, że idziemy dalej, ale żyjemy przeszłością. Że są rzeczy, które nas ograniczają, że są rany, które po prostu nas zmieniają, że są słowa, które nas gdzieś tam ranią cały czas. Cały czas powtarzamy je sobie w głowie, cały czas nimi żyjemy, mówimy sobie: to minie troszeczkę czasu i to się naprawi, to tak nie działa. Z reguły jeszcze bardziej się nakręcamy, zaczynamy o tym mówić, jak zaczynamy o tym mówić, to zaczynamy w to wierzyć i mówimy o tym, o tych wszystkich rzeczach złych, które nas spotkały, o tych wszystkich rzeczach, przez które cierpimy, o tych wszystkich rzeczach, przez które coś nas boli, nie możemy pójść dalej, o tych wszystkich rzeczach, które nas zraniły. Mówimy o tym wszystkim. Dla osób, które żyją w małżeństwach, zastanówcie się, jak najczęściej wyglądają jakieś dyskusje, kłótnie. Na początek zaczynają się od tego, co się dzieje teraz, a później: bo ty kiedyś, albo bo ty kiedyś zrobiłaś to, bo ty kiedyś zrobiłeś to. I idziemy do tyłu i wracamy do rzeczy, które gdzieś tam kiedyś nas zabolały i cały czas je trzymamy w sobie. Mimo tego, że żyjemy dzisiaj, to nasze serce zostaje gdzieś z tyłu i nie możemy iść do przodu. Na tym miejscu są dwie grupy ludzi. Dwie grupy ludzi. Jeżeli chodzi o wstawanie z łóżka. Dwie grupy ludzi. Jest jedna grupa, którzy z łóżka wyskakują. I jest druga grupa, którzy wypadają. Ta grupa, która wyskakuje z łóżka, 5:30, oni są gotowi. Oni są gotowi do działania. Wiecie, oni, to nie jest chwila, to jest po prostu: jestem, działam, nowy dzień, będzie super, nie chce mi się spać, jestem taki wypoczęty, taka wypoczęta, działam. Tyle do zrobienia rzeczy, nie ma co marnować czasu. Są tutaj takie osoby na tym miejscu. 5:30, jest jedna, dwie. Jesteście gotowi. I najczęściej takie osoby, teraz nie bierzcie tego do siebie, wstają 5:30 i zaczyna być głośno. Wiecie, suszarka, blender blenduje, suszarka suszy, wiecie, woda się gotuje, wszystko, muzyka leci, o 5:30 jest tyle rzeczy do zrobienia, nie ma co marnować czasu. Działamy. Jest druga grupa ludzi. Ludzie, którzy z łóżka wypadają. Dla tych ludzi wstanie to jest konflikt interesów. Dzwoni budzik i zaczynają się negocjacje. Zaczynają się negocjacje sama ze sobą. A czy warto? A czy nie mogę pół godziny później? A mogę, no dobra. No to nie zjem śniadania, ale dłużej pośpię. Nie, to się umyję wieczorem. I tak to funkcjonuje. I generalnie jak taka osoba wstaje, to ona generalnie potrzebuje wsparcia od razu po wstaniu. Ona potrzebuje się czegoś złapać. Ona sama nie da rady, taka osoba. Znam osobiście parę osób, które wstały, poszły do toalety i zasnęły. Znam osobiście takie osoby. Nie jestem miał ja, ale znam. I takie osoby, dzielimy się na dwie grupy ludzi. Ale niezależnie od tego, w której grupie się znajdujesz, wszyscy żyjemy, wszyscy budzimy się tego samego dnia. Wszyscy budzimy się w takich samych okolicznościach, wszyscy budzimy się w takiej samej temperaturze, w takim samym klimacie, budzimy się w tym samym miejscu. Ale zbyt dużo ludzi budzi się wczoraj. Budzi się z teraźniejszością, budzi się z mentalnością wczoraj, budzi się z mentalnością przeszłości, budzi się z tym, że coś było wczoraj i już na samo dzień dobry już jest coś nie tak. Już coś ci kłuje, już coś jest zepsute, już coś nie wyszło, już czujesz, że jesteś zraniony, już czujesz, że to cię blokuje, już czujesz, że ktoś cię kiedyś skrzywdził i dlatego nie możesz już z tą osobą porozmawiać, ale to jest przeszłość. I Bóg mówi za pomocą historii Lota, nie patrz, nie oglądaj się za siebie, ponieważ nie warto być blokowanym teraz przez to, co było kiedyś. I jestem przekonany, że żaden z nas na łożu śmierci nie będzie żałował i wierzę w to, że czegoś nie zrobił, bo ktoś coś kiedyś powiedział, albo czegoś nie zrobił, bo ktoś tak kiedyś go potraktował. Tyle rzeczy możemy stracić w swoim życiu, ponieważ nie możemy pójść dalej, bo coś się w naszym życiu wydarzyło. A osobą, która na tym traci, jesteśmy tylko i wyłącznie my sami. Tylko i wyłącznie my sami. I po drugie, musimy uwierzyć, że to, co jest przed tobą, jest lepsze. Że to, co jest przed tobą, jest lepsze. Żona Lota nie wierzyła. Tak jak już wspomniałem, Lot był bardzo bogatą osobą. Ona nie wierzyła, że może być coś lepszego. Ona nie wierzyła, że jak ucieknie z tego miasta, to może być lepsze życie. Ona nie wierzyła, że coś może być inaczej, że coś może być lepiej. Ona nie wierzyła. Żeby uwierzyć, trzeba słuchać. A żeby słuchać, ktoś musi powiedzieć. I dlatego jesteśmy w serii Lego. I żona Lota nie wierzyła w Boże obietnice, nie wierzyła, że Bóg ma błogosławieństwo nad jej życiem. Ona nie wierzyła, że Bóg jest dobry dla nich na tyle, żeby dać im coś lepszego. Ona nie wierzyła. Ona chciała żyć w przeszłości, ponieważ nie wierzyła, że Bóg ma coś lepszego. Tak często jesteśmy w różnych miejscach w naszym życiu i nie chcemy czegoś puścić, bo nie wierzymy, że Bóg ma dla nas coś lepszego. A jest mnóstwo obietnic w Biblii, w której Bóg mówi: mam dla ciebie błogosławieństwo finansowe, mam dla ciebie zwycięstwo nad chorobą, mam dla ciebie dobrą pracę, mam dla ciebie dobre małżeństwo, mam dla ciebie fantastyczne rzeczy w życiu. I tak często nie możemy po prostu tego dostać, bo nie wierzymy, że Bóg ma coś lepszego i żyjemy wczoraj, a nie dzisiaj. I Bóg uczy nas tego przez historię Lota. I wierzę, że każdy z nas, jeżeli zaczniemy w ten sposób funkcjonować, ze mną na czele, nie będzie żałował decyzji, które podjął w swoim życiu. Jeżeli będziecie potrafili komuś wybaczyć, komu nie potrafiliśmy wybaczyć przez wiele lat, my na tym zyskamy. My na tym zyskamy. My jesteśmy osobami, które będą mogły się rozwijać, iść dalej, brać to, co lepsze. To my jesteśmy blokowani. I wierzę, że i niestety tak jest, że dużo osób na łożu śmierci żałowało. Żałowało, że czegoś nie zrobiło, że kogoś nie przeprosiło, że komuś nie wybaczyło, że komuś nie podziękowało. To są małe rzeczy, a tak wiele możemy przez nich stracić, bo nie wierzymy, że Bóg ma dla nas coś lepszego. I kolejną rzeczą, którą wierzę, że fajnie by było nie żałować na łożu śmierci, jest wiara. Jest wiara, jest naprawdę wielka wiara. Tutaj kłania się werset: szukajcie najpierw Bożego Królestwa, a wszystko inne będzie wam dane. Ufamy, staramy się wierzyć nie tylko w Boga, tak jak pastor Daniel często mówi, ale także staramy się, uczymy się wierzyć Bogu. Chcemy nie tylko wierzyć w, ale także chcemy wierzyć, że On może, że On potrafi, że On chce. I często może niektórzy z nas czują się: ale ja jestem zbyt zwyczajny, żeby mieć wielką wiarę. Ja jestem zbyt standardowy. Ja mieszkam w standardowym domu, w standardowym mieszkaniu. Jeżdżę standardowym samochodem. Mam standardową pracę. Mam zwyczajną żonę. Nie mówcie tak. Nie. Jesteśmy zbyt zwyczajni. Ale chcę powiedzieć, że każda osoba, która jest opisana w Biblii, każda osoba była zwyczajna. Oni cechowali się tylko tym, że mieli dużą i naprawdę dużą wiarę. Dawid? Zbyt niedoświadczony. Mojżesz? Zbyt niepewny. Piotr? Niestabilny. Zacheusz? Za niski. Łazarz? Zbyt martwy. Marta? Za dużo się martwi. Każdy z nich miał swoje wyzwania. Każda z tych osób miała swoje wyzwania. Każda z tych osób miała swoje problemy, ale cechowało ich to, że mieli wielką wiarę. Wiarę możemy przyrównać do mięśnia. Nie przedstawię. Wiarę, jeżeli chodzi o mięśnie, one rosną, jak ćwiczymy. Tak samo jest z wiarą. Jeżeli będziemy ćwiczyć wiarę, ona będzie coraz większa. I teraz chciałem przytoczyć historię Dawida i Izraela. Oni walczyli w pewnym momencie, bardzo mocno skracając historię, z Filistynami. Jedna z najbardziej znanych historii w Biblii to jest walka Dawida i Goliata. Najbardziej, jedna chyba najbardziej szlagierowa, oprócz okrzyżowania i zmartwychwstania, historia w Biblii. Wiecie, Goliat wychodził codziennie, te dwa obozy były naprzeciwko siebie i generalnie nic się nie działo. Tak się patrzyli na siebie i codziennie wychodził Goliat i mówił, obrażał Izraela. Obrażał ich Boga, obrażał ludzi i codziennie tak się wydarzało. I on wyzywał jedną osobę z całego Izraela do walki, jedną. Jedną osobę i nie było chętnych. Nie było chętnych, żeby walczyć z Goliatem. Dlaczego? Bo Goliat był trzymetrową szafą. Był po prostu wielkim człowiekiem. On miał mięśnie w takich miejscach, że nawet nie wiemy, że są takie miejsca. On po prostu był wielki. On miał 3 metry. On miał 3 metry, według tego, co mówi Biblia. I nie było chętnych, żeby walczyć z Dawidem, z Goliatem. I nagle jest Dawid. Pokazuje się Dawid, młody chłopak. I on zastanawia się najpierw, co będę miał, albo co my jako Izraelici będziemy mieli, jeżeli pokonam Goliata. Co będziemy mieli? Co zyskamy? Wolność. Zyskamy brak podatków, zyskamy radość, zyskamy to. Dlaczego on o tym myśli? Bo Dawid nie widzi przeszkód, ale widzi możliwości. Dawid nie widzi tego, co jest trudne, ale widzi zwycięstwo, widzi możliwości. I jeżeli przestaniemy skupiać się na przeszkodach, to zaczniemy widzieć możliwości. A jeżeli będziemy patrzeć na górę i będziemy widzieć górę, to będziemy widzieć górę. A jeżeli będziemy widzieć obok i będziemy widzieć możliwości, to góra stanie się tylko przeszkodą, a wiara zwycięża. I jedyną przeszkodą Dawida nie było to, że był malutki, a Goliat wielki. Jego przeszkodami było to, że został odrzucony, nie wierzył w niego jego ojciec, nie wierzyli w niego jego bracia, nie wierzył w niego król, nie wierzyli w niego wojownicy, nie mógł nawet nałożyć broni, nie mógł tego zrobić. To było mnóstwo rzeczy, które działały przeciwko niemu. Ale Dawid miał wielką wiarę. Ludzie mówią, że trzeba coś zobaczyć, aby uwierzyć. Ale wiara mówi, że trzeba uwierzyć, żeby zobaczyć. I wiara nie jest cicho. Wiara nie jest cicho. Wiara mówi, wiara krzyczy, bo słowa wypowiedziane w dobry sposób mogą przenosić góry, a słowa wypowiedziane w zły sposób je tworzyć. Słowa wypowiedziane w dobry sposób mogą przynosić góry, a wiara zawsze zwycięża. Szukaj Boga, a gwarantuje ci, że te obietnice się spełnią. I na koniec, już zbliżając się do końca, chciałbym przeczytać ostatni werset z pierwszej księgi Mojżeszowej, przepraszam, z pierwszej księgi Samuela, z 17 rozdziału. I lecz Dawid odpowiedział, jak już wyszedł do Goliata, ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z włócznią i z dzidą, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga szeregów Izraela, które znieważyłeś. Dziś wyda cię Pan w moje ręce. Powalę cię i odetnę ci głowę i jeszcze dziś wydam zwłoki obozu Filistynów, ptactwu i zwierzętom i dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. Dowie się też całe to zgromadzenie, że Pan ratuje nie przez miecz ani przez dzidę. Losy wojny rozstrzyga Pan, a On wydał was w nasze ręce. Dlaczego Dawid to powiedział? Ponieważ wiara nie milczy. Wiara mówi, on wypowiedział, zaczął w to wierzyć i widział możliwości. On nie był skoncentrowany na tym, czego nie potrafi, ale był skoncentrowany na tym, że Bóg jest z nim. I wierzę, że każdy z nas na łożu śmierci nie będzie chciał żałować, że wtedy nie zaryzykowałem, nie zaufałem Bogu, a mogę mieć fantastyczne małżeństwo, a mogę mieć fantastyczną pracę, a Bóg miał dla mnie naprawdę fantastyczne rzeczy, piękne powołanie, ale po prostu zamiast widzieć możliwości, skupiamy się na przeszkodach. Skupiamy się na tym, co nas blokuje. Jakim bym był kaznodzieją, gdybym w temacie ostatnie słowa nie odniósł się do ostatnich słów Jezusa? Jezus powiedział 7 ostatnich zdań na krzyżu, jak wisiał. I chciałem wam je teraz przeczytać. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jezus patrzył w tym momencie w oczy tych wszystkich ludzi, którzy go krzyżowali, którzy go bili. On widział. Ty mnie ukrzyżowałeś, ty przybijałeś gwoździe, ty biczowałeś. On widział, patrzył im w oczy, oni pluli mu w twarz. I on mówił, ojcze, przebacz im, bo oni nie wiedzą, co czynią. Potem powiedział do jednej z osób, które wisiały dookoła niego, zaprawdę powiadam ci, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju, ponieważ ona uwierzyła w ostatniej chwili. Zaprawdę powiadam ci, jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w raju. To pokazuje, że żadne uczynki, nic to, co zrobisz, nie da ci nieba, ale twoja wiara da ci niebo. To, że uwierzysz, że Jezus Chrystus jest Synem Boga. Dzięki temu jesteśmy w niebie, dzięki temu jesteśmy zbawieni. Kolejne zdanie. Niewiasto, oto twój syn, oto twoja matka. Mówił to do swojej mamy i do swojego brata, którzy w tym momencie patrzyli na krzyż. Prawdopodobnie Józef już wtedy nie żył. I on mówił do najstarszego brata, który był dzieckiem Józefa i Marii, zaopiekuj się matką. Wiecie, Jezus był prawdopodobnie, na pewno nawet, idealnym synem. On był idealnym. Nie wiem, czy kiedykolwiek się na tym zastanawialiście. Ale on na pewno nigdy nie odpyskowywał, na pewno nigdy się nie wywyższał, na pewno nigdy nie mówił, nie mamo, nie zrobię tego, nie tato. Na pewno w taki sposób nie funkcjonował. I na pewno Maria i Józef odnosili się do tego, wychowując swoje pozostałe dzieci. A nie możesz być troszeczkę bardziej jak Jezus? Mamo, ale on jest perfekcyjny. I on w tym momencie mówi do swojego brata, zaopiekuj się matką. Zaopiekuj się matką. Kolejne zdanie. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Nawet Jezus zadawał w modlitwie pytania. Dlaczego? Czemu? Nawet Jezus. Więc jeżeli czegoś nie rozumiesz, pytaj Boga. Pytaj Boga. Może nie zawsze dostaniesz odpowiedź, może jak ją dostaniesz, to nie będziesz nią usatysfakcjonowany, ale nawet Jezus pytał Boga. Dlaczego? Kolejne zdanie. Jestem spragniony. I kolejne zdanie, najważniejsze według mnie. Wykonało się. I ostatnie. Ojcze, w Twoje ręce oddaję mu ducha mojego. I chciałem jeszcze na koniec powiedzieć odnośnie tego przedostatniego zdania. Wykonało się. Przetłumaczymy to jako tetelastai, bo tak już brzmiały te słowa. Tetelastai. I te słowa znaczą trzy rzeczy. Po pierwsze, to jest jak sługa dostawał zadanie od swojego pana i wracał, to powiedział tetelastai, czyli zadanie wykonane. Numer dwa, to jak ktoś miał jakiś dług i go spłacał, podbijał pieczątkę i mówił tetelastai, dług spłacony. I po trzecie, jak kapłan dostawał jakiegoś baranka na ofiarę, to mówił tetelastai, to jest godne do tego, żeby być ofiarowanym. I Jezus mówi te trzy słowa tetelastai, to znaczy, że sprawy są zakończone. To znaczy, że On zakończył wszystkie sprawy w swoim życiu. Wszystkie proroctwa się spełniły, wszystko, co miało się wydarzyło. Ostatnim proroctwem, które się spełniło, jest jestem spragniony, że będzie pił ocet i wszystko się zakończyło. I jestem przekonany, że żaden z nas, żadna osoba z nas nie chce na swoim łożu śmierci mówić żałuję, że tego nie skończyłem, żałuję, że tego nie wykończyłem, żałuję, że tego nie zrobiłem, żałuję, że tej osoby nie przeprosiłem, żałuję, że tego nie naprawiłem. Jestem przekonany, że każda osoba, która tutaj jest, ma w swoim życiu jakieś rzeczy, które są niezakończone. Ma w swoim życiu rzeczy, które wymagają zmiany, ale wymagają też decyzji. I jestem przekonany, że tutaj nie chodzi tylko o rzeczy, które my musimy naprawić, ale tutaj chodzi także o rzeczy, które Bóg ma dla nas. Bo Bóg obiecuje i Bóg mówi, że ma dla nas błogosławieństwo finansowe, Bóg mówi, że ma dla nas uzdrowienie, Bóg mówi, że ma dla nas to, co dobre, Bóg mówi, że On to wszystko dla nas przygotował. A może my tych rzeczy jeszcze nie widzimy, ale Bóg mówi, wykonało się, Bóg mówi, tetelastai. Jeżeli jesteś w swoim życiu i czegoś ci brakuje, to Bóg mówi, tetelastai, wykonało się, ja to wszystko dla ciebie przygotowałem. I tylko ode mnie, od ciebie zależy, czy to weźmiemy. I możemy tego żałować albo tego nie żałować. Że w tym momencie podjęliśmy decyzję, Boże, chcę brać to, co Ty masz dla mnie, chcę wierzyć w Twoje obietnice, chcę wierzyć w to, co Ty dla mnie przygotowałeś. Każdy z nas. Dzisiaj kończymy serię Lego, kończymy serię o słowach. I chciałem na koniec się pomodlić. Wierzę, że każdy z nas potrzebuje zmiany w tym aspekcie, potrzebuje jakiejś inspiracji, potrzebuje Bożego prowadzenia. Zachęcam, byśmy mogli wspólnie się pomodlić. Ojcze, dziękuję Ci za to, że Ty mówisz do nas. Dziękuję Ci za to, że Twoje słowa mają moc, Twoje słowa mają znaczenie i dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś Bogiem miłości, Ty jesteś Bogiem prawdy i dziękujemy Ci za to, że możemy Tobie ufać. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że Ty nie zawiodłeś nas, Panie, i nie zawiedziesz i modlę się, abyś Ty prowadził każdego z nas, abyśmy mogli używać języka miłości, abyśmy mogli używać języka zachęty, abyśmy mogli iść za Tobą, Panie, abyśmy mogli się uczyć od Ciebie, w jaki sposób mówić, żeby to miało moc, bo wierzymy, że słowa mają znaczenie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.